Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz. Księga pierwsza, Gospodarstwo.
Tadeusz z kilku gośćmi poszedł do stodoły, a czuł się pomięszany, zły i niewesoły. Rozbierał myślą wszystkie dzisiejsze wypadki. Spotkanie się, wieczerzę przy boku sąsiadki, a szczególniej mu słowo ciocia koło ucha brzęczało ciągle jako naprzykrzona mucha. Pragnąłby u woźnego lepiej się wypytać o pani Telimenie, lecz go nie mógł schwytać. Wojskiego też nie widział, bo zaraz z wieczerzy wszyscy poszli za gośćmi, jak sługom należy, urządzając we dworze izby do spoczynku. Starsi i damy spały we dworskim budynku. Młodzież Tadeuszowi prowadzić kazano w zastępstwie gospodarza w stodołę na siano.
W pół godziny tak było głucho w całym dworze, jako po zadzwonieniu na pacierz w klasztorze. Ciszę przerywał tylko głos nocnego stróża. Usnęli wszyscy. Sędzia sam oczu nie zmruża. Jako wódz gospodarstwa obmyśla wyprawę w pole i w domu przyszłą urządza zabawę. Dał rozkaz ekonomom, wójtom igumiennym, pisarzom, ochmistrzyni, strzelcom i stajennym i musiał wszystkie dzienne rachunki przezierać. Nareszcie rzekł woźnemu, że chce się rozbierać. Woźny pas mu odwiązał, pas słudzki, pas lity, przy którym świecą gęste kutasy jak kity. Z jednej strony złotogłów, purpurowe kwiaty, na wywrót jedwab czarny, posrebrzany w kraty. Pas taki można równie kłaść na strony obie, złotą na dzień galowy, a czarną w żałobie. Sam woźny umiał pas ten odwiązywać, składać. Właśnie tym się zatrudniał i kończył tak gadać. Cóż złego, że przeniosłem stoły do zamczyska? Nikt na tym nic nie stracił, a pan może zyska. Bo przecież o ten zamek dziś toczy się sprawa. My od dzisiaj do zamku nabyliśmy prawa. I mimo całą strony przeciwnej zajadłość, dowiodę, że zamczysko wzięliśmy w posiadłość. Wszakże kto gości prosi w zamek na wieczerze, dowodzi, że posiadłość tam ma albo bierze. Nawet strony przeciwne weźmiemy na świadki. Pamiętam za mych czasów podobne wypadki. Już sędzia spał.
Więc woźny cicho wszedł do sieni. Siadł przy świecy i dobył książeczkę z kieszeni, która mu jak ołtarzyk złoty zawsze służy, której nigdy nie rzuca w domu i w podróży. Była to trybunalska wokanda. Tam rzędem stały spisane sprawy, które przed urzędem woźny sam głosem swoim przed laty wywołał, albo o których później dowiedzieć się zdołał. Prostym ludziom wokanda zda się imion z pisem. Woźnemu jest obrazów wspaniałych zarysem. Czytał więc i rozmyślał. Ogiński z Wizgirdem, Dominikanie z Rymszą, Rymsza z Wysogirdem, Radziwił z Wereszczaką, Giedrojcie z Rdultowskim, Obuchowicz z Kachałem, Juracha z Piotrowskim, Maleski z Mickiewiczem, a na koniec hrabia z Soplicą i czytając z tych imion wywabia pamięć spraw wielkich wszystkie procesu wypadki i stają mu przed oczy sąd, strony i świadki i ogląda sam siebie, jak w żupanie białym w granatowym kontuszu stał przed trybunałem, jedna ręka na szabli, a drugą do stoła, przywoławszy dwie strony, uciszcie się, woła, marząc i kończąc pacierz wieczorny pomału, usnął ostatni w Litwie woźny trybunału.
Takie były zabawy, spory w one lata, wśród cichej wsi litewskiej, kiedy reszta świata we łzach i krwi tonęła, gdy ów mąż, bóg wojny, otoczon chmurą pułków, tysiącem dział zbrojny, wprzągłszy w swój rydwan orły złote obok srebrnych, od puszcz libijskich latał do Alpów podniebnych, ciskając grom po gromie w piramidy, w Tabor, w Marengo, w Ulm, w Austerlitz. Zwycięstwo i zabor biegły przed nim i za nim. Sława czynów tylu, brzemienna imionami rycerzy, od Nilu szła hucząc ku północy, aż uniemna brzegów odbiła się jak od skał. Od Moskwy szeregów, które broniły Litwę murami żelaza przed wieścią dla Rosji, straszną jak zaraza.
Przecież nieraz nowina, niby kamień z nieba, spadała w Litwę, nieraz dziad żebrzący chleba, bez ręki lub bez nogi, przejąwszy jałmużnę, stanął i oczy w koło obracał ostróżne. Gdy nie widział we dworze rosyjskich żołnierzy, ani jarmułek, ani czerwonych kołnierzy, w ten czas kim był, wyznawał. Był legionistą. Przynosił kości stare na ziemię ojczystą, której już bronić nie mógł. Jak go w ten czas cała rodzina pańska, jak go czeladka ściskała, zanosząc się od płaczu. On za stołem siadał i dziwniejsze od baśni historyje gadał. On opowiadał, jako generał Dąbrowski z ziemi włoskiej stara się przyciągnąć do Polski, jak on rodaków zbiera na lombardzkim polu, jak Kniaziewicz rozkazy daje z Kapitolu i zwycięzca wydartych potomkom Cezarów rzucił w oczy Francuzów 100 krwawych sztandarów, jak Jabłonowski zabiegł, aż kędy pieprz rośnie, gdzie się cukier wytapia i gdzie w wiecznej wiośnie pachnące kwitną lasy z Legią Dunaju, tam wódz Murzyny gromi, a wzdycha do kraju. Mowy starca krążyły we wsi po kryjomu. Chłopiec, co je posłyszał, znikał nagle z domu. Lasami i bagnami skradał się tajemnie, ścigany od moskali, skakał kryć się w Niemnie i nurkiem płynął na brzeg księstwa warszawskiego, gdzie usłyszał głos miły: witaj nam, kolego. Lecz nim odszedł, wyskoczył na wzgórek z kamienia i moskalom przez Niemen rzekł: do zobaczenia. Tak przekradł się Gorecki, Pac i Obuchowicz, Piotrowski, Obolewski, Różycki, Janowicz, Mierzejewscy, Brochocki i Bernatowicze, Kupść, Gedymin i inni, których nie policzę. Opuszczali rodziców i ziemię kochaną, i dobra, które na skarb carski zabierano.
Czasem do Litwy kwestarz z obcego klasztoru przyszedł i kiedy bliżej poznał panów dworu, gazetę im pokazał wyprutą z szkaplerza. Tam stała wypisana i liczba żołnierza, i nazwisko każdego wodza legionu, i każdego z nich opis zwycięstwa lub zgonu. Po wielu latach pierwszy raz miała rodzina wieść o życiu, o chwale i o śmierci syna. Brał dom żałobę, ale powiedzieć nie śmiano, po kim była żałoba, tylko zgadywano w okolicy. I tylko cichy smutek panów lub cicha radość była gazetą ziemianów. Takim kwestarzem tajnym był robak podobno. Często on z panem sędzią rozmawiał osobno. Po tych rozmowach zawsze jakowaś nowina rozeszła się w sąsiedztwie. Postać Bernardyna wydawała, że mnich ten nie zawsze w kapturze chodził i nie w klasztornym zestarzał się murze. Miał on nad prawym uchem nieco wyżej skroni bliznę wyciętej skóry na szerokość dłoni i w brodzie ślad niedawny lancy lub postrzału. Ran tych nie dostał pewnie przy czytaniu mszału, ale nie tylko groźne wejrzenie i blizny, lecz sam ruch i głos jego miał coś żołnierszczyzny. Przy mszy, gdy wzniesionymi zwracał się rękami od ołtarza do ludu, by mówić pan z wami, to nieraz tak się zręcznie skręcił jednym razem, jakby prawo w tył robił za wodza rozkazem i słowo liturgii takim wyrzekł tonem do ludu, jak oficer stojąc przed szwadronem. Postrzegli to chłopcy, służący mu do mszy. Spraw także politycznych był robak świadomszy, niźli żywotów świętych, a jeżdżąc po kweście, często zastanawiał się w powiatowym mieście. Miał pełno interesów. To listy odbierał, których nigdy przy obcych ludziach nie otwierał. To wysyłał posłańców, ale gdzie i po co nie powiadał. Częstokroć wymykał się nocą do dworów pańskich, z szlachtą ustawicznie szeptał i okoliczne wioski dokoła wydeptał i w karczmach z wieśniakami rozprawiał niemało, a zawsze o tym, co się w cudzych krajach działo. Teraz sędziego, który już spał od godziny, przychodzi budzić. Pewnie ma jakieś nowiny.
Udział wzięli Halina Łabonarska, Piotr Bajor, Adam Biedrzycki, Wiesław Komasa, Zygmunt Sierakowski. Przygotowanie Halina Łabonarska, realizacja Marek Prałat.